Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku temat dotyczący przykładów, jak Ukraina lekceważy Polskę. Jest to mój komentarz do artykułu, który ukazał się w portalu Onet i właściwie nie zajmowałbym się analizą i przesadnym komentowaniem publikacji właśnie zamieszczanych na tym portalu, gdyby nie fakt, że autorami jest dwóch dziennikarzy, dwóch redaktorów, którzy od samego początku wojny na Ukrainie byli w tej grupie, w tym środowisku, powiedziałbym, bardzo proukraińskim. Bardzo proukraińskim, natomiast ten tekst jest swego rodzaju no, odejściem od takiego bezkrytycznego, bezwarunkowego podejścia do Ukrainy i swoistym takim papierkiem lakmusowym, takim balonem próbnym, który pokazuje, że w tym środowisku proukraińskim w Polsce toczy się bardzo taki mocny spór o to, co robić dalej. Widać, że to środowisko znalazło się w pewnego rodzaju pułapce. Pułapce myślenia, które oczywiście zgotowało sobie samo. Warto się przyjrzeć tym przykładom, które redaktorzy Onetu pokazują jako przykłady wskazujące na lekceważenie Polski przez Ukrainę, ponieważ jeżeli to osoby z tego środowiska już nie tylko zauważają, ale także powoduje to jakąś formę refleksji, no to jest pytanie, jak wygląda rzeczywistość, bo wiemy doskonale, że ta narracja od samego początku była narracją taką hura optymistyczną, praktycznie nie dopuszczającą żadnych innych głosów. Wszyscy, którzy mieli jakiekolwiek inne zdanie niż tylko zgoda na bezwarunkowe popieranie Ukrainy, byli odpowiednio etykietowani, obrażani, ostracyzowani w mediach głównego nurtu. Widać, że bardzo mocno tutaj okno Overtona, to przysłowiowe okno Overtona się przesunęło i warto pod tym kątem właśnie przeanalizować tekst, który ukazał się dwa dni temu w portalu Onet. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go, dziękuję za każdą postawioną kawę. Zachęcam do komentowania, do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przypominam o transmisji na żywo, która odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 18:00. Będzie to wykład otwarty, prowadzony, tak jak powiedziałem, na żywo, zatytułowany Zachodnia myśl geopolityczna, wybór w ramach projektu edukacyjnego Akademia Geopolityki. A tymczasem przechodzę do głównego tematu dzisiejszego odcinku podcastu geopolitycznego. 17 grudnia 2024 roku portal Onet opublikował artykuł autorstwa dwóch redaktorów, panów Marcina Wyrwała i Witolda Jurasza, zatytułowany 10 przykładów, które pokazują, jak Ukraina lekceważy Polskę, z dopiskiem analiza. I tak jak już to powiedziałem we wstępie, jest to artykuł niezwykle istotny pod kątem przeanalizowania tego, jaką ewolucję w pewnej refleksji przeszło środowisko proukraińskie w Polsce. No oczywiście osobna sprawa to jest kwestia skutków, to jest kwestia tego, co nas wszystkich czeka w wyniku tak bezwarunkowej, ja bym powiedział, arefleksyjnej pomocy udzielanej Ukrainie, ale przyjrzyjmy się, przeanalizujmy te 10 przykładów, które są podawane przez redaktorów Wyrwała i Jurasza. Dodam jeszcze raz, że byli to od samego początku tej nowej odsłony wojny na Ukrainie, czy przez niektórych nazywanych drugą wojną ukraińską, czyli od 24 lutego 2022 roku, to były osoby bardzo mocno wspierające Ukrainę, bardzo mocno lansujące taki przekaz, ja bym go nazwał antyrosyjskim, mocno hiper, nawet bym powiedział proukraińskim, natomiast widać, że te poglądy się zmieniają. Za ten tekst obaj redaktorzy zostali zganieni przez część środowiska proukraińskiego w Polsce. No, pojawiały się tam bardzo ostre zresztą oskarżenia pod adresem obu panów. Widać, że toczy się mocny spór, mocne mocne napięcia w tym obozie proukraińskim. No ale to nie jest żadna oczywiście tajemnica. Ja polecałem Państwu książkę, czy omawiałem taką książkę pod tytułem Polska na wojnie, autorstwa redaktora Zbigniewa Parafianowicza, dziennika Gazety Prawnej, który pokazywał, że od samego początku to podejście Polski do wojny na Ukrainie było strasznie naiwne. Wprost tam redaktor Parafianowicz mówi, że część Ukraińców uznawała establishment Polski w Polsce, te czynniki decyzyjne w Polsce jako, no, cytuję, frajerów, po prostu jako łochów. Padło to określenie, że właśnie część polityków państwa polskiego to właśnie łochy, to frajerzy, którzy wszystko za darmo oddają, nie mając nic w zamian. To jest taka parafraza tego, co znajdziemy między innymi właśnie w książce pod tytułem Polska na wojnie. No i okazuje się, że dzisiaj Polska zaczyna zbierać to ziarno, które zasiała, czyli to ziarno naiwności, to ziarno takiego hura optymistycznego i kompletnie arefleksyjnego podejścia do Ukrainy. Natomiast patrząc na ten tekst dwóch autorów na portalu Onet, warto zauważyć, że wśród tych 10 przykładów obaj autorzy zaczynają od pierwszego, a mianowicie rakiety w Przewodowie. Ja wielokrotnie mówiłem na ten temat, że sprawa tragedii w Przewodowie, czyli zabójstwa dwóch Polaków w wyniku uderzenia ukraińskiego pocisku przeciwlotniczego S-300, po dziś dzień nie została wyjaśniona. To, co się wydarzyło 15 listopada 2022 roku, wtedy, kiedy właśnie we wsi Przewodów w powiecie chrubieszowskim, niedaleko granicy z Ukrainą, spadł ukraiński pocisk, zabijając dwóch Polaków. To zostało całkowicie zamiecione pod dywan. Do dziś ani Wołodymyr Zełenski, ani premier Ukrainy, ani Wierchowna Rada, czyli jednoizbowy ukraiński parlament, nie przyznał się, nie przeprosił, nie wypłacił zadośćuczynienia rodzinom ofiar. Nie ma nawet przysłowiowych przeprosin, jakiegokolwiek gestu współczucia, co zresztą tutaj redaktorzy Wyrwał i Jurasz podkreślają. I to pokazuje, jak bardzo mocno, jak bardzo arogancka jest strona ukraińska, jak mocno się czuje w odniesieniu do Polski, jak może ostentacyjnie lekceważyć państwo polskie. To z drugiej strony też pokazuje słabość czynników decyzyjnych państwa polskiego. To pokazuje, że te czynniki decyzyjne nie są w stanie wymóc na Ukrainie. Mimo tej ogromnej pomocy, jaką Polska przekazała, bo przecież to nie jest 100 miliardów złotych, które jest podawane bardzo często jako ta wartość tej pomocy, którą Polska udzieliła, bo przecież jeżeli dodamy do pomocy wojskowej i pomocy humanitarnej także ogromne koszty paliwa, które przez Orlen były i prawdopodobnie są po dziś dzień jeszcze transportowane na Ukrainę, jeżeli do tego dodamy ogromne koszty socjalu, pomocy socjalnej, prawda, tutaj przekazywanej obywatelom Ukrainy na terenie Polski, jeżeli do tego dodamy koszty ochrony zdrowia, które są ponoszone, jeżeli chodzi o leczenie obywateli Ukrainy, koszty szkolnictwa wyższego, szkolnictwa podstawowego, szkolnictwa średniego, koszty, które samorządy ponoszą, jeżeli chodzi o wspieranie obywateli Ukrainy, począwszy od miejsc w przedszkolach, aż po, prawda, pomoc socjalną. Jeżeli do tego dodamy indywidualną pomoc Polaków, bo ta nie jest najczęściej wliczana w różnego rodzaju statystyki, wszelkiego rodzaju zbiórki publiczne, zrzutki, pomoc indywidualną, jeżeli chodzi o pomoc mieszkaniową, dary, i tak dalej, i tak dalej, no to rośnie ta kwota do kilkuset miliardów złotych i to jest potężne wydrenowanie nie tylko budżetu, nie tylko rezerw państwa polskiego, ale także kieszeni nas wszystkich, bo to chociażby spadek siły nabywczej złotówki, prawda? Widzimy wszyscy tę drożyznę, to ta cena, przysłowiowa cena masła, to jest oczywiście taki symbol, ale wszyscy odczuwamy chociażby wzrost kosztów usług w Polsce i to jest ten jeden ze skutków. Także sankcji nakładanych na Rosję, także odcięcie się od tanich rosyjskich węglowodorów. Też musimy mieć tę świadomość. I mimo tego, że Polska udzieliła tak ogromnej pomocy, nie ma możliwości, nie ma takich Polska dzisiaj instrumentów, które byłyby w stanie wymóc na Ukrainie przeprosiny, przyznanie się i wypłatę odszkodowania dla rodzin dwóch ofiar uderzenia właśnie tego ukraińskiego pocisku w Przewodowie. To pierwszy przykład podawany przez redaktorów Onetu. Drugi to jest kwestia roli Polski w odbudowie Ukrainy, czyli temat, który już tak naprawdę od lata 2022 roku jest poruszany. Wiemy, że chociażby na tle tych wszystkich rozmów, które były prowadzone między innymi w Szwajcarii, Polska miała mieć przyznany taki status państwa dopuszczonego do odbudowy Ukrainy, jeżeli chodzi o Donbas, co było swego rodzaju takim, no, uśmiechem geopolitycznym. No, bo przecież doskonale wiemy, że szanse na odzyskanie Donbasu przez Ukrainę są praktycznie zerowe, co przyznał zresztą w ostatni poniedziałek na łamach dziennika Le Parisien sam Wołodymyr Zełenski. Relacjonowałem to dla państwa w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego, omawiałem ten artykuł, ten wywiad z Zełenskim. Więc też trzeba jasno powiedzieć, że ta konferencja w Lugano z grudnia 2022 roku, no była takim swego rodzaju, jak mówię, uśmiechem geopolitycznym. Przecież jasno, że jest jasne, że Polska nie będzie odbudowywać Doniecka, no bo takie są realia geopolityczne. Natomiast proszę zauważyć, że praktycznie od samego początku nie ma żadnych konkretów. Są konkrety, jeżeli chodzi o Niemcy, jeżeli chodzi o Amerykanów, natomiast nie ma tutaj żadnych konkretów, jeżeli chodzi o Polskę. Nie ma tutaj żadnych złudzeń co do tego, że do Polski nie trafią żadne, nazwijmy to, najatrakcyjniejsze kontrakty, że tu zacytuję ten artykuł z Onetu. No i to też pokazuje, jak Polska jest traktowana bardzo marginalnie, jak Polska jest traktowana instrumentalnie przez władze Ukrainy. I to dziwi oczywiście, dlatego że przecież gdyby ta narracja, która jest lansowana przez samą Ukrainę i która została bezkrytycznie przyjęta przez władze w Warszawie o rzekomej pełnoskalowej wojny była prawdziwa, gdyby naprawdę Ukraina miała ten przysłowiowy nóż na gardle, gdyby miała sytuację porównywalną do tego, z którą Polska historycznie zetknęła się, doświadczyła we wrześniu 1939 roku, no to jasne jest, że Ukraina, no, zupełnie inaczej, zupełnie innym tonem rozmawiałaby z krajem, który dostarcza jej tak ogromnej pomocy. Natomiast proszę zobaczyć, no żadnej pełnoskalowej wojny na Ukrainie nie ma. No właśnie, prezydent do maja 2024 roku, prezydent Zełenski, bo w maju, 20 maja dokładnie 2024 roku kadencja Wołodymyra Zełenskiego wygasła zgodnie z konstytucją Ukrainy i tutaj żadna ustawa o stanie wojennym tego nie zmienia, no bo przecież w hierarchii prawa ustawa zasadnicza jest najważniejsza, stoi, jest na szczycie piramidy, jeżeli chodzi o hierarchię prawa, żadna ustawa nie może tego zmienić. No ale przecież jeszcze do 20 maja właśnie prezydent Wołodymyr Zełenski spotykał się w Kijowie z, no, z, można to powiedzieć, całą śmietanką polityczną kolektywnego Zachodu w Kijowie w żaden nieskrępowany sposób. No proszę sobie wyobrazić sytuację, że prezydent Ignacy Mościcki na Zamku Królewskim w Warszawie we wrześniu 1939 roku spotyka się z przedstawicielami z całego świata, tak? Czy z Francji, z Wielkiej Brytanii. No to jest absurd. W sytuacji wojny pełnoskalowej, jakiej Polska doświadczyła, jeżeli chodzi o agresję III Rzeszy i jej sojuszników, nie byłoby to po prostu możliwe. Wiemy doskonale, że te setki tysięcy ton sprzętu wojskowego idą w sposób absolutnie niezakłócony na Ukrainę. Eksport tego sprzętu, przekazywanie jest niezakłócone, te linie zaopatrzenia są nienaruszone, jeżeli chodzi o węzły kolejowe, węzły drogowe, lotniska, węzły przeładunkowe, huby, centra logistyczne. To jest ogromna operacja logistyczna. No proszę sobie wyobrazić, że z Polski zostało przekazane w ciągu ostatnich ponad prawie 3 lat, ponad 100 milionów sztuk amunicji różnego kalibru, co oficjalnie w tym roku przyznała Kancelaria Prezydenta RP. No to jest ogromna operacja logistyczna. To jest, pamiętajmy, że jakby też szerokość torów jest inna na wschodzie, że no samo przeładowanie, redystrybucja tych ogromnych ilości amunicji, to jest potężny proces logistyczny. Rosja ma możliwość dosięgnięcia dowolnego celu na Ukrainie swoimi rakietami, dronami. Gdyby rzeczywiście toczyła się wojna pełnoskalowa, to nie tylko prezydent Zełenski nie wychodziłby z bunkra, ze schronu. A nie tak jak teraz jeździ sobie po całe, leci, lata sobie po całym świecie i przyjmuje delegacje z całego świata w Kijowie, ale też zostałaby przecięta jakakolwiek, przecięte wszystkie linie zaopatrzenia prowadzące na Ukrainę. Po stronie ukraińskiej po prostu zbombardowane byłyby węzły kolejowe, drogowe, te huby logistyczne i tak dalej. To się nie dzieje. Co więcej, szanowni państwo, Ukraina cały czas prowadzi tranzyt rosyjskiego gazu, który pozwala Rosji bogacić się. Co więcej, Ukraina cały czas prowadzi wymianę handlową z Federacją Rosyjską. Nie ma powszechnej mobilizacji na terenie Rosji i tak dalej, i tak dalej. To nie jest wojna pełnoskalowa. Ta narracja po prostu przestała się kleić już dawno. Od samego początku ja mówiłem, że ta wojna nie przekształci się w dającej się perspektywie w wojnę pełnoskalowej. Może nastąpić nasilenie działań hybrydowych, czyli i tej wojny konwencjonalnej, i działań informacyjnych, ale one będą w ograniczonej skali, ponieważ celem Rosji nie jest aneksja całej Ukrainy. Od samego początku mówiłem to, oczywiście byłem hejtowany i krytykowany za to, natomiast no, historia przyznała mi rację. Od samego początku Rosja nie chciała anektować całej Ukrainy. Byłoby szaleństwem, gdyby zachodnią Ukrainę chciała Rosja wchłonąć z tymi wszystkimi środowiskami nacjonalistycznymi, szowinistycznymi, opartymi na kulcie Bandery, Szuchewycza. No, to jest absurd jakiś kompletny, geostrategiczny. Zresztą widzieliśmy, że te działania, że one są ograniczone. To, że dzisiaj Rosja kontroluje około 20% terytorium Ukrainy, to przecież nie oznacza, że na 20% terytorium Ukrainy toczą się permanentne działania lądowe. No tak nie jest. Na większości terytoriów zajętych przez Rosjan nie toczą się działania wojenne. No, te działania lądowe bezpośrednie, te, które zagrażają życiu żołnierzy i części ludności cywilnej, toczą się na niewielkim skrawku terytorium Ukrainy. Też warto mieć to na uwadze. No musiałem tutaj taką dygresję, takiej dygresji dokonać, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Trzeci przykład podawany przez redaktorów Wyrwała i Jurasza to jest wizyta Zełenskiego w Warszawie w kwietniu 23 roku, wtedy kiedy Zełenski przybył z żoną i Polska była ostatnim punkcie na mapie tego całego tour, można tak powiedzieć, który odbywał wtedy właśnie Wołodymyr Zełenski. On zyskał wtedy status w mediach głównego nurtu na kolektywnym zachodzie, przynajmniej w części mediów głównego nurtu, status takiej no, swoistej popkulturowej gwiazdy, bo rzeczywiście jego strój, no, nienachalnie elegancki, nazwijmy to w ten sposób, nienachalnie wizytowy, stał się taką wizytówką, odwiedzał wtedy Waszyngton, Londyn, Paryż, Brukselę, a Polska była jako kraj, który bezpośrednio udzielał ogromnego wsparcia Ukrainie. Ostatnia na punkcie, na tej liście okazuje się, że właśnie w tej książce Polska na wojnie autorstwa redaktora Parafianowicza też było naświetlone to, jak bardzo trudno było Zełenskiego skłonić do odwiedzenia Warszawy. Tam padło takie nawet określenie, że, cytuję, trzeba było tę wizytę wyciągać za uszy, zabiegaliśmy o nią. Koniec cytatu. To pokazuje, że to polska strona musiała zabiegać o to. To znaczy, no, to jasno pokazuje taki postsowiecki syndrom elit ukraińskich, które no, tego, który daje za darmo cokolwiek, przekazuje, nie chcąc nic w zamian, traktują po prostu no, za przeproszeniem jako frajera, z którego zdaniem nie trzeba się liczyć, z którego zdania nie trzeba uwzględniać, któremu nie trzeba specjalnie okazywać nawet szacunku, który jest no, pewnym standardem, jeżeli chodzi o konwencję wiedeńską, o stosunkach dyplomatycznych i tak dalej, i tak dalej. Przykład czwarty, afera zbożowa, no, czyli krótko mówiąc praktycznie niekontrolowany import zboża z Ukrainy, nie spełniającego żadnych wymogów Unii Europejskiej, żadnych wymogów atestacji jakości i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że to zboże, które miało przez Polskę przejeżdżać tranzytem, pozostawało w Polsce, pozostawało w silosach. Tracili na tym nie tylko polscy rolnicy, ale polscy konsumenci. To jest kwestia oczywiście skutków zdrowotnych tego wszystkiego, co Polacy spożywali i tak dalej. Wiemy, że w kwietniu 23 roku odbywały się blokady, rozpoczęły się te blokady właśnie ukraińskiego zboża na granicy. Ten konflikt mocno eskalował od wiosny 23, aż po jesień praktycznie i wtedy Ukraińcy bardzo mocno zaczęli oskarżać Polskę takim aroganckim tonem, że to rzekomo Polacy wspierają Putina, ponieważ nie pozwalają eksportować ukraińskiego zboża, kompletnie nie mając na uwadze żadnego polskiego interesu. No, ukraińskie władze podgrzały ten temat do takiego stopnia, że doszło do takich spięć dyplomatycznych, no i pojawia się tutaj piąty przykład, atak na Polskę na forum ONZ. Rzeczywiście Wołodymyr Zełenski pozwolił sobie na bardzo arogancki, bardzo taki agresywny krok podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Oskarżył Polskę o właśnie wspieranie Rosji. No to jest już pokazanie, można powiedzieć, takiej arogancji pełnoskalowej. Jeżeli jesteśmy już w tej konwencji terminologicznej, to właśnie jest arogancja pełnoskalowa. Oskarżenie Polski na forum ONZ o wspieranie, cytuję, moskiewskiego aktora. Oczywiście w kontekście blokowania importu ukraińskiego zboża do Polski. No, trzeba jasno powiedzieć, że w sytuacji, kiedy Polska dostarczyła więcej czołgów niż łącznie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Norwegia, no możemy wymieniać te państwa. Oskarżanie Polski o wspieranie Rosji, jest pokazaniem braku szacunku. No inaczej tego po prostu oczywiście nie można nazwać. Przykład szósty, który został wymieniony, aczkolwiek ja bym go wymienił jako przykład pierwszy. Tę hierarchię bym odwrócił niż redaktorzy tutaj Jurasz i wyrwał, czyli 80. rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli, 80. rocznica ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Część osób naiwnych spodziewała się, że osoba stojąca na czele państwa ukraińskiego, no będąca prezydentem, premierem, osoby takie jak prezydent, premier, przewodniczący parlamentu ukraińskiego, zdołają przeprosić, zdołają wygłosić orędzie, przemówienie, oddać hołd wszystkim bestialsko pomordowanym Polakom, przeprosić za to i oczywiście w ramach ekspiacji także zobowiązać się do ekshumacji, do godnego pochówku i godnego upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej, a także zobowiążą się do wypłacenia odszkodowań, zadośćuczynienia tym, którzy jeszcze żyją, którzy pamiętają o tym jednym z najstraszliwszych ludobójstw dokonanych w historii świata i ich rodzinom oczywiście. No, oczywiście nic takiego nie nastąpiło. Strona ukraińska pozwala sobie na bardzo agresywne działania przeciwko państwu polskiemu. Po dziś dzień są wypowiedzi publiczne takich ludzi jak Anton Drobowicz, dyrektor Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który próbuje zrównywać ukraińskie ludobójstwo na narodzie polskim z operacją Wisła, czyli z przesiedleniem części ludności ukraińskiej z ziem polskich, tak aby odciąć to podglebie społeczne dla działalności tych ludobójczych band zbrodniczych ukraińskiej, tak zwanej ukraińskiej powstańczej armii. Więc zrobił to zresztą były szef dyplomacji, pan Kuleba, i też o tym tutaj zresztą za chwilę powiem. Widać, że nic takiego nie nastąpiło. Nic takiego nie nastąpiło. Nie nastąpiły przeprosiny, nie nastąpiła decyzja o masowych ekshumacjach, o godnym upamiętnieniu, o zadośćuczynieniu. No, mamy do czynienia z żenującymi wręcz obrazami, kiedy prezydent Rzeczypospolitej czy premier Rzeczypospolitej składali kwiaty w szczerym polu pod jakimś brzozowym krzyżem. No to jest policzek dla państwa polskiego, wystarczy i dla całego narodu polskiego, wystarczy porównać, jak Rosjanie upamiętnili zbrodnię katyńską. Po pierwsze, przyznali się, powiedzieli, nazwali, napisali, kto dokonał tej zbrodni. Wystarczy spojrzeć na cmentarz wojenny w Katyniu, jak godnie upamiętnione są polskie ofiary tego bestialskiego mordu. Wystarczy spojrzeć, co zrobił prezydent Federacji Rosyjskiej jeszcze w latach 90. Przeprosił za zbrodnię katyńską, przekazał sporą część archiwów dotyczących tej zbrodni. Przekazał informacje na temat zbrodniarzy, którzy dokonali tej zbrodni, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj, w przypadku Ukrainy, jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Przykład szósty, przepraszam, przykład siódmy. Rzekomy plan zwycięstwa Wołodymyra Zełenskiego. Mówię rzekomy, bo oczywiście to jest pewnego rodzaju taki dokument nazwany planem zwycięstwa, to w dużym cudzysłowie. No, niemniej jednak rzeczywiście Wołodymyr Zełenski w październiku bieżącego roku przedstawił taki dokument, który został przez media nazwany planem zwycięstwa Wołodymyra Zełenskiego w wojnie z Rosją. Tak został nazwany. On składał się z 5 punktów i 3 tajnych aneksów. Ja dla Państwa omawiałem ten dokument w podcaście geopolitycznym. Natomiast jasno z tego wszystkiego wynika, że Polska nie została zapoznana z żadnym z 3 tajnych aneksów. Mówiąc Polska, mam na myśli oczywiście establishment polityczny decydentów w Warszawie. I to pokazuje, jak Polska jest traktowana. Z ostatnim aneksem została na przykład zapoznana Japonia. Japonia, która owszem jest potęgą gospodarczą, która jest bardzo istotnym partnerem Stanów Zjednoczonych, no ale w przeciwieństwie do Polski nie przekazała ponad 100 milionów sztuk amunicji czy kilkuset czołgów, czy w ogóle nie przekazywała broni Ukrainie. I to pokazuje, jak bardzo Polska jest nieszanowana, jak bardzo Polska jest lekceważona przez władze w Kijowie. To jest po prostu ogromny policzek dla władz w Warszawie. Przykład ósmy lekceważenia Polski przez Ukrainę, podawany przez portal Onet, to jest tak zwany Campus Polska. Swego rodzaju właśnie taka konferencja, takie wydarzenie firmowane przez prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego, ten kampus, który jest tutaj omawiany na portalu Onet, odbył się w sierpniu 2024 roku i właśnie podczas tego kampusu wystąpił już były na szczęście szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba, który na pytanie jednej z uczestniczek, kiedy Polacy mogą spodziewać się ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, odpowiedział, że Polska rzekomo z... że no właściwie, że operacja Wisła, zdaniem Kuleby, była czymś porównywalnym do ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. No, to jest coś absolutnie niedopuszczalnego. Co więcej, Dmytro Kuleba nazwał Lubelszczyznę, cytuję, terytorium ukraińskim. No to już jest skandal, to już nawet nie między wierszami, czyli wprost wyraził pretensje terytorialne do ziem państwa polskiego, właściwie naruszył tutaj zasadę nienaruszalności granic, integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej, naruszył prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej, a konkretny artykuł Konstytucji, który mówi o nienaruszalności terytorium państwa polskiego i nie było żadnej kontrreakcji szefa polskiej dyplomacji, pana Radosława Sikorskiego, co było wielkim skandalem i z wykonaniu tej bezczelności po prostu Kuleby, jak i niestety tej bierności i uległości szefa polskiej dyplomacji. Ale to było pokazanie, jak bardzo Ukraińcy nie szanują, ukraińscy politycy, a przynajmniej spora ich część, jak bardzo nie szanuje, jak bardzo lekceważąco odnosi się do państwa polskiego, do urzędników, do zasady integralności terytorialnej państwa polskiego i tak dalej. Dziewiąty przykład lekceważenia Polski przez Ukrainę to jest kwestia zarzucenia Polsce przez Wołodymyra Zełenskiego, że nie przekazuje Kijowowi pozostałych jeszcze na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej samolotów MiG-29. Zełenski zarzucił Polsce, że mimo iż rząd w Kijowie miał rzekomo porozumieć się z sekretarzem generalnym NATO w sprawie zapewnienia Polsce tak zwanej misji policyjnej NATO, czyli obecności lotnictwa natowskiego nad polskim niebem, to Polska nie chce oddać samolotów MiG-29. No pytanie, na jakiej w ogóle zasadzie? Pytanie, czy w ogóle taka umowa z NATO była, że jest jakaś misja policyjna NATO nad polskim niebem i w zamian za to Polska ma przekazywać samoloty MiG-29. No okazuje się, że nikt o takiej umowie nie słyszał, że tutaj Zełenski powołuje się na coś, co po prostu nie istniało, na jakieś uzgodnienia z sekretarzem generalnym, o czym decydenci w Warszawie w ogóle nie słyszeli. Okazuje się, że Polska stała się swego rodzaju, jak piszą redaktorzy Wyrwał i Jurasz, chłopcem do bicia, bo żadnych ustaleń z sekretarzem generalnym NATO nie było. I to pokazuje, jak bardzo mocno strona ukraińska dyplomacja, być może także służby specjalne Ukrainy, konkretnie wywiad tego państwa, próbuje rozgrywać członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niezwykle niebezpieczna sytuacja i jeszcze te wzrastające pretensje i roszczenia do polskiego sprzętu wojskowego. No i wreszcie przykład dziesiąty lekceważenia Polski przez Ukrainę, kwestia ekshumacji. w kontekście rozmowy Radosława Sikorskiego z jego ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybichą. W listopadzie pojawiła się taka informacja, w listopadzie bieżącego roku, że po tej rozmowie szefów dyplomacji obu państw Ukraina rzekomo miała zgodzić się na przeprowadzenie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Natomiast kiedy establishment zaczął właśnie świętować, zaczął podkreślać taki w cudzysłowie sukces osiągnięty w rozmowach ze stroną ukraińską, okazało się, że szef ukraińskiego IPN-u Antron Drobowicz zaczął stawiać bardzo twarde warunki. Po pierwsze, zaczął zrzucać na stronę polską winę, że do tej pory nie było ekshumacji, ponieważ jego zdaniem polski IPN nie przekazał list miejsc, gdzie miałyby się odbywać takie ekshumacje, co było oczywistym kłamstwem i to zresztą na odpowiedź polskiego IPN-u długo nie trzeba było czekać. Potem pojawiły się bardzo niepokojące już informacje, że strona ukraińska stawia bardzo twarde warunki tych ekshumacji, a mianowicie, że oczekuje, iż strona polska w zamian dokona renowacji właśnie nagrobków i pomników poświęconych zbrodniarzom z band UPA, tak zwanej Ukraińskiej Powstańczej Armii, które znajdują się na terenie państwa polskiego. Co więcej, okazuje się, że strona ukraińska postawiła twarde warunki, że ekshumacje tak, ale upamiętnienia nie. I to wszystko wyszło w rozmowie z chargé d'affaires Polski w Kijowie, pułkownikiem Piotrem Łukasiewiczem, który powiedział, znaczy z jego słów wynika, które przekazał Onetowi, że nie ma żadnej pewności, iż na ewentualnych cmentarzach polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa znajdzie się choćby niewielka wzmianka o tym, kto zamordował pochowanych na takim cmentarzu Polaków. No i to oczywiście pokazuje, że Rosja poszła o wiele dalej, tak jak już wspomniałem, jeżeli chodzi o cmentarz katyński, gdzie są te informacje, kto zamordował polskich oficerów i tak dalej. No, odpowiedź Piotra Łukasiewicza była żenująca i kompletnie niegodna nie tylko oficera Wojska Polskiego, ale także dyplomaty na takim jakimkolwiek stanowisku, że Polska chce jego zdaniem, cytuję, sekwencjonować ten problem. Kompletne oderwanie się od realiów, kompletne oderwanie się w mojej ocenie od polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego, to pokazuje, jak głęboko sięgają wpływy ukraińskie w Polsce, w polskiej służbie dyplomatycznej, po prostu wśród establishmentu politycznego państwa polskiego, który boi się otwarcie artykułować polski interes narodowy. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której Ukraińcy nie tylko nie zgodzili się na ekshumację, ale nie zgodzili się na jakiekolwiek upamiętnienie polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Ukraina Polsce stawia żądania. Polsce stawia żądania. No i mamy do czynienia, szanowni państwo, z sytuacją, w której oczywiście okno Overtona się przesunęło. Czyli to jest tak, okno Overtona to jest idea, która opisuje, jak zmieniać postrzeganie społeczeństwa na pewne kwestie. Są różnego rodzaju sprawy, kwestie w społeczeństwie, które są na przykład społecznie nieakceptowalne. Władza zrobiła bardzo wiele, aby zwłaszcza po 24 lutego 2022 roku nie można było otwarcie kwestionować, krytykować, podważać sensu bezwarunkowego wspierania Ukrainy przez Polskę. To stało się właściwie takim tematem tabu, tematem nieakceptowanym przez władzę, nieakceptowanym przez media głównego nurtu. Każdy, kto chciał powiedzieć, że wojna na Ukrainie to nie nasza wojna, no bo tak jest, był ostracyzowany, był wykluczany z debaty publicznej. Tak się działo, zresztą państwo doskonale o tym wiecie. Natomiast to okno Overtona zaczyna się przesuwać, to znaczy coraz swobodniej można także w tak zwanym mainstreamie, w tak zwanym głównym nurcie mediów, głównym nurcie dyskusji publicznej już kwestionować takie bezwarunkowe wspieranie Ukrainy. Natomiast no to już można powiedzieć, mleko się rozlało. Polska przekazała ogromne środki, ogromne pieniądze, ogromne ilości sprzętu wojskowego, samemu się rozbrajając Ukrainie, nie mając nic w zamian i hodując, w cudzysłowie oczywiście, no, elity takie, powiedziałbym, antypolskie na Ukrainie. No bo jeżeli te elity otrzymały wszystko za darmo i mogą sobie pozwolić na ton arogancki, ton po prostu bezczelny wobec państwa polskiego, dlaczego mieliby odejść od takiego tonu? No, widać, że jest potężne lobby proukraińskie na terenie państwa polskiego. Dzisiaj właściwie nie ma w mediach głównego nurtu, nie ma także w parlamencie takiego odważnego, który postulowałby stworzenie państwowej komisji do spraw zbadania wpływów ukraińskich na państwo polskie, na politykę wewnętrzną państwa polskiego. A myślę, że to jest taka komisja mogłaby, takie badania mogłyby bardzo mocno rozświetlić te ostatnie 3 lata i no, rozbrojanie państwa polskiego i osłabianie także naszego budżetu, także nas wszystkich jako Polaków. No, widzimy te skutki. Natomiast no, to jest zadziwiające. Oczywiście ja wielokrotnie już mówiłem o aferze podkarpackiej, mówiłem o kwestiach bardzo swobodnego działania wywiadu ukraińskiego na terytorium państwa polskiego. Sprawa wysadzenia Nord Stream 1 i Nord Stream 2 też pokazały to zresztą media zachodnie, począwszy od Wall Street Journal przez inne periodyki, także niemieckie, jak swobodnie sobie rezydentury wywiadu ukraińskiego poczynają w Polsce. Mamy do czynienia z sytuacją niezwykle niebezpieczną, w której po zakończeniu wojny, czy po jakimś zamrożeniu tego konfliktu na Ukrainie, po ewentualnych jakichś jeszcze przekształceniach polityczno-terytorialnych, które nie są przecież wykluczone, może dojść do wielu różnych scenariuszy, gdzie trzeba założyć jeden z nich, że establishment polityczny ukraiński na tyle się zradykalizuje, że niekoniecznie będzie chciał pozostawać propolski czy proeuropejski. Dzisiaj nikt w Polsce nie da stuprocentowych gwarancji, że państwowość ukraińska, to co zostanie z państwowości ukraińskiej po zakończeniu czy zamrożeniu tej wojny, która trwa od 2014 roku, pozostanie zwrócony na zachód, prozachodniu. Nikt nie da gwarancji, że Ukraina nie stanie się państwem prorosyjskim i że być może razem z Federacją Rosyjską zwróci się przeciwko Zachodowi. I co wtedy? Przez wsparcie, potężne wsparcie, uzbrojenie po zęby sił zbrojnych Ukrainy mamy za naszą wschodnią granicą państwo, gdzie odbywa się publiczny kult ludobójców na narodzie polskim, takich jak Szuchewicz, Bandera, Bandy UPA, OUN i tak dalej, gdzie stawia się tym ludziom, tym organizacjom pomniki, nazywa się na ich cześć ulice, place i tak stadiony i tak dalej. I kto da dzisiaj gwarancji, że to nie pójdzie jeszcze dalej, że ukraińska tożsamość nie będzie budowana w oparciu o kult zbrodniarzy na narodzie polskim? Jak to się może skończyć? Czy nie wyewoluuje z tego konflikt polsko-ukraiński? To, o czym mówię od dawna, od samego początku tej wojny. To jest ogromne zagrożenie i niestety ta bezmyślna, bezwarunkowa polityka doprowadziła do takiego stanu. Co więcej, cenzurowanie debaty publicznej, co więcej, ograniczanie wolności słowa, przyjęcie ustawy kagańcowej w 2022 roku, wykluczanie z debaty publicznej tych ludzi, którzy mówili, to nie nasza wojna, doprowadziło do takiego stanu, w której Ukraina otwarcie lekceważy państwo polskie, czci zbrodniarzy na narodzie polskim i stosuje narrację bardzo niebezpieczną wobec państwa polskiego, i niestety grozi nam scenariusz potencjalnej zmiany sojuszy na wschodzie. I to jest coś, niestety, co trzeba dzisiaj uwzględniać każdorazowo w analizie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. To nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę.